Chwała Panu Bogu. Tak, szczęśliwy jest ten, kto zaufał Panu Bogu całkowicie i poddaje się pod Boże prowadzenie, to Bóg poprowadzi taką drogą, gdzie zawsze wyjdzie człowiekowi to na dobre, ku zbudowaniu i ku utwierdzeniu wiary. W dzisiejszym dniu, bracia i siostry, chciałbym jeszcze z wami się dzielić Słowem Bożym. Moja usługa będzie miała charakter może troszeczkę odmienny, nie tyle kazania, co wykładu Pisma Świętego. Może troszeczkę postaram się na miarę możliwości krótko, ale jeżeli przedłużę, to mam nadzieję, że mi wybaczycie to, ponieważ w dzisiejszym dniu chciałbym zatrzymać się w tego cyklu wykładów dotyczących problemu zboru koryńskiego i nie tylko. Bo jak czytamy dokładnie Boże Słowo, to zauważamy, że te problemy, z którymi borykał się zbór koryński, one poprzez przeciąg historii aż do obecnej chwili właśnie jakoby się powtarzają. Jak kto pamięta, w poprzednich właśnie wykładach w tym temacie zwróciłem uwagę i omawiałem jako już pięć rodzajów tych problemów, których jednym to był, gdzie w tym zborze powstawały rozłamy i spory, gdzie ludzie dzielili się i nie mieli pokoju między sobą. Drugi taki problem to był, gdzie poszczególne grupy ludzi budowali na swoją wiarę na własnym fundamencie, własnych zrozumień, pojęć, co też powodowało niepokój i nieporządek w zborze koryńskim. Takim kolejnym tematem czy problemem, o którym wspominałem, to było, że niektórzy w tym zborze posunęli się do tego, że prowadzili niemoralne życie. No i oczywiście do tego jeszcze jakoby była aprobata pozostałych czy części zborowników do takiego sposobu życia. Oczywiście miał miejsce następny taki problem, o którym mówił apostoł Paweł, no właśnie, gdzie posunęli się do tego, że pozywali siebie nawzajem na sąd i to przed niewiernymi, procesowali się, nie chcieli tam szkody ponosić, co też odpowiednio apostoł święty Paweł się odniósł do tego. Wspominałem również o tym problemie, który miał miejsce, a mianowicie niewłaściwe zrozumienie w sprawie spożywania pokarmów związanych z obrzędami pogańskimi, gdzie również nie wszyscy jednakowo do tego podchodzili i kalali się. W dzisiejszym dniu chciałbym zatrzymać się na następnym problemie i już tutaj z góry zaznaczę, że jest to jeden z najbardziej trudnych tematów, kontrowersyjnych tematów. I myślę, że to, co powiem na podstawie Bożego Słowa, na co zwrócę uwagę, przypominając i odnosząc do obecnego czasu, czy czasu historii zborów, może nie wszystkim to się spodoba. Ale patrzmy na Boże Słowo. Czytam może na wstępie z 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian i w większości będę korzystał z tego listu w mojej usłudze. I pierwszy wiersz mówi tak. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Krótkie słowa. I tu apostoł święty Paweł mówi wyraźnie do zborowników, tam w Koryncie, czy pisząc ten list, zwraca uwagę na dary Ducha Świętego. I tutaj ten problem dotyczy mianowicie tego, że w Koryncie zaistniała taka sytuacja, takie położenie, że ci ludzie tam niewłaściwie rozumieli rolę i pracę Ducha Świętego w Kościele i w zborze i niewłaściwie po prostu używali czy praktykowali korzystanie z darów Ducha Świętego. I tutaj apostoł święty Paweł postanowił, uważał za słuszne, aby właśnie tutaj nakierować, wyjaśnić i powiedzieć w wyraźny sposób tym ludziom wierzącym. Znaczy, chciałbym tutaj podkreślić, że może trudne jest do zrozumienia w pierwszej kolejności, kiedy tak czytamy, może urywkowo, może nie zwrócimy uwagi na całość, gdzie apostoł święty Paweł, rozpoczynając jakby list do Koryntian, to właśnie tak ujmuje, że oni są ubogaceni we wszystkie dary łaski. Nie brak im niczego. Że są we wszystko ubogaceni, utwierdzeni. A już troszeczkę dalej powiada w ten sposób w następnej treści tego listu. To powiada w ten sposób tutaj, gdzie chcę odczytać, może z trzeciego rozdziału, czy wiersze odczytam. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Pojąłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Widzimy, tutaj apostoł święty Paweł jakoby im wytknął ich błędne mniemanie o samych sobie. Oni uważali siebie za bardzo duchowych. Na jakiej postawie i czym się kierowali, ja troszeczkę później o tym powiem. Ale właśnie tutaj, spoglądając na ten problem, apostoł święty Paweł, wspominając o tym, to jakoby ujął w pierwszym stwierdzeniu ich mniemanie, że oni są bardzo duchowi, oni wszystko mają, niczego im nie brakuje, są ubogaceni. Apostoł Paweł tak rozpoczął, że macie wszystko, ubogaceni jesteście. Posiadacie. A jednak, kiedy idziemy dalej po treści, zauważamy, jak potężne problemy znajdowali się pośrodku tych ludzi. I dlaczego? I właśnie tutaj podkreśla apostoł święty Paweł, że oni mieli takie mniemanie o sobie. I gdybyśmy to przenieśli, na przykład jak Pan Jezus Chrystus też zwrócił uwagę do jednych ze zborów przez apostoła świętego Jana dla zborów Laodycei, powiedział, że mówisz o sobie, czy uważasz o sobie, że jesteś bogaty, ubogacony, że wszystko posiadasz, nic nie potrzebujesz już, a jednak jesteś, tak tutaj zacytować, powiada w ten sposób: ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Myślę, że ta opinia Pana Jezusa Chrystusa w tym przypadku, jak i również apostoła świętego Pawła względem Koryntu, była może taka szokująca. I dlatego właśnie apostoł Paweł, czując się odpowiedzialnym, bo on im zwiastował Ewangelię, on pracował nad nimi, aby oni mogli się nawrócić, uwierzyć, zawrzeć przymierze z Bogiem, czy zostali napełnieni Duchem Świętym. A później, kiedy apostoł święty Paweł odjechał, tam pozostali, doszło do wielu nieprawidłowości i między innymi również i w tej dziedzinie. I dlatego też skierował do nich szczególną naukę dotyczącą roli Ducha Świętego w Kościele oraz sposobu funkcjonowania darów Ducha i korzystania z nich. I tutaj, kiedy dokładnie my czytamy, to my zauważamy, że apostoł święty poświęcił dość obszerny fragment tego listu tej dziedzinie. I kiedy my czytamy, abyśmy mogli to zrozumieć i mieć jako całość, to winniśmy patrzeć w perspektywie rozdziału 12, 13 i 14. I tuśmy powinni zwracać uwagę, ponieważ apostoł święty Paweł w tym zakresie ujął tą właściwą wartość, znaczenie, sposób, aby ludzie wierzący, ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, stali się nowym stworzeniem, zostali zapieczętowani Duchem Świętym i do których zostało również posłane dary Ducha Świętego, aby nie byli nieświadomi rzeczy. Bo niestety z przykrością należy stwierdzić, że nawet w takich przypadkach, kiedy ludzie są nieświadomi rzeczy. I tutaj ja nie będę w tej chwili ze względu na czas odczytywał może kolejno, ja tylko jakoby wspomnę, że w 12 rozdziale apostoł Paweł poucza o tym, że chociaż są różne dary łaski, to Duch jest ten sam, któremu z woli Boga rozdziela każdemu jak chce, aby nie było rozdzielenia w ciele Chrystusowym, ale tylko w jedności mogą funkcjonować. Taki porządek ustanowił Bóg. I cały właśnie ten rozdział jest temu poświęcony. I tu właśnie apostoł święty Paweł podkreśla, że jeden jest Duch. Jeden jest Duch i jeden jest Pan i jeden jest Bóg, który sprawuje dzieło swoje w Kościele. I nie ma tak, że Bóg prowadzi swoją odrębną pracę w Kościele. Jezus Chrystus prowadzi odrębną pracę w Kościele, a Duch Święty prowadzi również odrębną pracę w Kościele. Nie tak jest. To jest w jedności. Właśnie i tutaj, jak jest w innym miejscu powiedziane, zresztą apostoł święty Paweł mówi, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową Chrystusa jest Bóg. I tutaj podkreśla to, że różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Drugi taki element, który w zakresie tego rozdziału jest, apostoł święty Paweł przedstawia, że zbór, Kościół tworzy jedność i porównuje to do funkcjonowania ciała. I tam ukazuje właśnie zależność, koordynację wszystkich członków ciała, które są zależne nawzajem od siebie. I nie może funkcjonować, czy egzystować, czy coś reprezentować, jakiś członek oderwany od reszty ciała. Tak samo jest w Kościele. Nie może być coś takiego, że po prostu ktoś może powiedzieć, że jest duchowy, czy posiada dary Ducha Świętego i działał, czy funkcjonował w odrębnieniu, czy oddzieleniu od zboru, od Kościoła. Na własną rękę, no, mieć jakąś swoją duchową firmę, czy jakby to nazwać. Takiego czegoś nie ma, ponieważ wypełnia to wszystko jeden i ten sam Duch i rozdziela po kolei. I chodzi tutaj, aby jedni od drugich poprzez Boże usługiwanie właśnie byli zależni, uzupełniali się. Bóg ustanowił ten porządek i dalej wspomina apostoł Paweł o tym, że Bóg ustanowił w Kościele te pewne służby, które właśnie prowadzą do tego, aby to ujednolicać, aby to właśnie prowadzić, aby uzupełniać, aby to wszystko służyło ku zbudowaniu. I kiedy zakończa się ten rozdział 12, to powiada, że starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Ktoś by mógł powiedzieć, o jaką tu drogę chodzi? Co to za droga, jaka to droga doskonalsza od Ducha Świętego, od darów Ducha Świętego? Myślę, że rozumiemy już to, że apostoł święty Paweł przedstawił sprawę funkcjonowania miłości, miłości Bożej, która jest rozlana do serc przez Ducha Świętego, która jest jednym z głównych owoców Ducha Świętego. I tutaj mogę zacytować tak bardzo znane słowa, gdzie apostoł święty Paweł jakoby w zestawieniu ukazuje wartość i znaczenie właśnie tej miłości odnośnie darów. Choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Zauważyliście? Jak bardzo wyraźnie tutaj apostoł święty Paweł podkreślił to i postawił jasno sprawę, że tylko jedność i miłość stworzą właściwą atmosferę do pełnego i zdrowego funkcjonowania darów Ducha Świętego w Kościele i w zborze. A miłość przewyższa swą wartością wszelkie dary. Wszelkie dary. Bo chociaż te dary mają znaczenie i wartość, pochodzą od Boga, one są czasowe. I przyjdzie czas, że to się zakończy. Ale miłość, ona ma wejść do Królestwa Niebios. Ona ma zawsze trwać. I bez miłości, bez jedności ono nie może właściwie funkcjonować. I dlatego tu chciałbym w tej chwili, abyśmy przechodząc do następnego zakresu, do treści rozdziału 14, gdzie tu już apostoł święty Paweł poucza, jakie dary rzeczywiście służą do zbudowania zboru oraz jak należy z nich korzystać, aby zachowana była powaga i porządek. Ktoś może powiedzieć w ten sposób, co ty, bracie, opowiadasz? To działa Duch Święty. Kto to ma prawo dyktować Duchowi Świętemu? Gdyby tak było, żeby funkcjonowanie darów i ten porządek, aby to było wszystko ku chwale Bożej i ku zbudowaniu, tak było, to by tu tego nie było napisane. Bo apostoł święty Paweł nie napisał tego do Ducha Świętego, ale napisał do ludzi wierzących, tych, którzy przyjęli dar Ducha Świętego. Do ludzi wierzących, tych, którzy uważali, czy też byli względnie, czy też uważali, że posiadają dary Ducha Świętego. I dlatego nam wszystkim to jest bardzo istotne i ważne jest to wiedzieć, skoro i chwała Bogu, że tak jest, że no jesteśmy ludźmi, którzy no, nazywają się zielonoświątkowcami, ale właśnie, że mogliśmy, dane nam zostało zrozumieć, dane nam zostało poznać i również otrzymaliśmy tą łaskę i ten dar, abyśmy wiedzieli, jak się z tym obchodzić, jak ono powinno być zgodnie z wolą Bożą. Drodzy, chcę tutaj z całym przeżyciem powiedzieć i podkreślić, abyście mnie dobrze zrozumieli, że dla mnie osobiście jest cennym dar Ducha Świętego, działanie darów Ducha Świętego. I błędem jest, jeżeli ktoś twierdzi, że dary Ducha Świętego czy prowadzenie Duchem Świętym było tylko ważne za czasów apostołów czy w pierwszym kościele, a teraz nie. Kto tak twierdzi, to błądzi. Ale również musimy zwrócić uwagę na to, że przez przeciąg dziejów, kiedy Bóg współdziałał z ludźmi, z narodem izraelskim, później w zakresie Nowego Przymierza, w Kościele występowały nieprawidłowości. I tutaj teraz dla nas żyjących w zakresie Nowego Przymierza musimy wiedzieć o tym, że Słowo Boże, Pismo Święte, które nam jest udostępnione, a jest natchnione Duchem Świętym, jest pisane pod dyktando Ducha Świętego, posłane od Boga Wszechmogącego, my powinniśmy bez żadnych zastrzeżeń przyjmować z wiarą, nawet jeżeli w czymkolwiek coś jeszcze nie rozumiemy. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonowanie czy przekazywanie jakichkolwiek przekazów rzeczywiście darów Ducha Świętego czy rzekomo darów Ducha Świętego, one zawsze podlegają rozsądzeniu. Tak uczy nas Słowo Boże. I tutaj chciałbym podkreślić, że zbór koryncki, w czym pojawiła się ta nieprawidłowość, o którym powiedziałem? Od czego ona się zaczęła? Oczywiście, jakbyśmy zauważyli, tam było wiele innych problemów, a jeszcze są następne problemy, a które też będę chciał przy Bożej pomocy zwrócić uwagę. Ale zbór koryncki po prostu w zrozumieniu i swoim pojęciu działania Ducha Świętego położył nacisk po prostu wyłącznie, można by powiedzieć, na dar obcych języków. I oni zrozumieli, i tak to się odbywało właśnie w zborze koryńskim, że uważali za największą duchowość tylko kto więcej mówi językami. No, z jednej strony wydawałoby się, no to cóż w tym złego. W samym modlitwą obcymi językami w Duchu Świętym nic. Ale w formie, w zakresie, sposobie, jeżeli nie jest ono zgodnie z ustanowieniem Boga, porządku, podporządkowania się pod kierownictwo Ducha Świętego, to wtedy zaczyna się źle. Wtedy zaczyna się źle. I tutaj chciałbym właśnie zwrócić uwagę może na niektóre wersety, bo apostoł święty Paweł właśnie tak powiedział. I tu w 14 rozdziale, może tylko dla skrócenia czasu, ja przeczytam niektóre wiersze. Naprawdę chciałbym was, bracia i siostry, zachęcić do takiego osobistego studium w tym temacie Pisma Świętego, skupiając się na 12, 13 i 14 rozdziale. Bo ja świadomy jestem tego, że ja nie powiem wszystkiego, może tylko niektóre wzmianki uczynię. I tutaj zwraca się apostoł święty Paweł właśnie do tych ludzi w Koryncie. Mówi, bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Im brakło tego. Mówi, musiał jak do niemowląt mówić, mlekiem ich karmić. Właśnie mówi, cielesnymi jesteście. I tutaj zwraca uwagę również na tą sprawę apostoł święty Paweł. I chciałbym tutaj w tej chwili odczytać kilka wierszy, dlatego że właśnie on im tu ukazuje rolę czy wartość daru obcych języków, który jest dany dla ludzi wierzących. I tu może od 6 wiersza przeczytam. Tak tedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiś pożytek z tego mieć będziecie? Jeżeli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają, jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, to jak można by rozpoznać, co grają na flecie czy na cycze? A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Tak i wy, jeżeli językiem zrozumiałym nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr mówić będziecie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Gdybym tedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi cudzoziemcem, a ten, co mówił, byłby dla mnie cudzoziemcem. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. I tutaj chciałbym jeszcze przeczytać 19 wiersz. Wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby i innych pouczać, niż 10 000 słów językiem niezrozumiałym. Drodzy, chciałbym tu się może na momencik właśnie zatrzymać, dlatego że są zbory, że są miejsca, gdzie jest nauka, czy się mówi, że nie można się modlić obcym językami, czy się nie powinno modlić. Nie, tak apostoł święty Paweł nie uczy. Ale zwraca uwagę właśnie na wartość i znaczenie. I dlatego ja mówiłem, żeby właśnie sobie przeczytać, dobrze wniknąć w treść właśnie tego, co mówi apostoł święty Paweł. Jeżeli my jesteśmy zgromadzeni jako zbór, jako bracia i siostry i będziemy napełnieni Duchem Świętym i my się modlimy do Boga wspólnie razem, Bóg napełnia Duchem Świętym, czy chwalimy Boga, czy dziękujemy Bogu, bo jak apostoł święty Paweł mówi, będę się modlił rozumem i będę się modlił duchem. Jest jedna i druga modlitwa. I drodzy, nie jest tak, że jeżeli ktoś modli się, ja nazwę rozumem, to znaczy świadomością, że ja wiem, co mówię, że co czuję, żeby powiedzieć, że to nie jest tylko produkt mojego rozumu. Owszem, jest, że ja proszę, ale również wielokrotnie są ludzie napełnieni Duchem Świętym i czy dziękują Bogu, czy wysławiają Boga, czy wołają do Boga właśnie w języku zrozumiałym pod wpływem Ducha Świętego. A bywa i tak, że właśnie w toku tej modlitwy, kiedy my się łączymy z Bogiem, zastępuje Duch Święty. Duch Święty i może w takim momencie, kto przeżywa te sprawy, to wie, że jakoby wchodzi Duch Święty. Kończy się, odłącza się po prostu mój umysł i w Duchu Świętym ja modlę się do Boga, czy chwalę Boga. I tutaj, kiedy ono jest zbudowaniem? I tutaj apostoł święty Paweł mówi, że kto językami mówi, to właśnie siebie buduje. I niech mówi sobie i Bogu. Co to znaczy? To znaczy, że ja się modlę do Boga. Przeżywam pod wpływem Ducha Świętego. I to nie jest też tak, jest, no tutaj nadmienię to, tak jak to czasami niektórzy twierdzą, taka książka kiedyś była wydana, oni mówią innymi językami, tam było objawione, kiedy ja chcę, to będę mówił językami. Ja tylko chcę, a jak nie chcę, to nie będę mówił. Wiecie, radziłbym być w takich przypadkach ostrożnym. Słowo Boże mówi, mówili innymi językami, jak im Duch Święty poddawał. Pod wpływem Ducha Świętego. I to nie był produkt rozumu ludzkiego, ale właśnie Ducha Świętego. I tutaj, drodzy, chciałbym to podkreślić, że Koryntianie, oni właśnie jakoby zaniedbali starania się o te dary, które by służyły właśnie ku zbudowaniu zboru. I tam mówi odnośnie proroctwa, mówi odnośnie objawienia. To służy, co służy ku zbudowaniu zboru. A sprawę modlitwy obcymi językami to właśnie, żeby to ograniczyć dla siebie. I chcę tu jeszcze zwrócić uwagę na jedno. Kiedy występuje nieprawidłowość korzystania z darów obcych języków w społeczności, w zborze, w czasie nabożeństwa? Jeżeli ja zacznę tak się modlić, tutaj z przodu, głośno, że będą mnie słyszeć w ostatniej ławce, a może jeszcze i na dworze. Musimy wiedzieć o tym, że nie może być przy tym krzyku. Owszem, może być gorliwa modlitwa. Ja przeżywałem te sprawy i pamiętam, jeżeli Duch Święty stąpił na społeczność, to jakby był szelest. Wszyscy się modlili. Pokój Boży wypełniał. Nie było jakiegoś strasznego krzyku, że ktoś przekrzykiwał innych. Musimy pamiętać, że ktoś koło mnie klęczy czy stoi. Że ja mam mówić sobie i Bogu. Jeżeli będzie ta gorliwa modlitwa i ja będę się modlił w obcych językach, brat, siostra i tak dalej, wspólnie razem, ono, my będziemy się budować. A jeżeli ta modlitwa ma być takiej treści, że ktoś drugi ma mnie słyszeć, to powinienem się modlić w świadomym języku, czy też mówić w takim języku, kiedy ktoś by mógł powiedzieć na to amen. Druga sprawa, to co chciałbym podkreślić, bardzo ważne. Kiedy apostoł święty Paweł mówi tak, że przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Jeżeli się wtedy cały zbór zgromadzi na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Mocne stwierdzenie. Mógłby się ktoś od razu obrazić. Ale jednak tutaj apostoł święty stawia na właściwy poziom, aby był szacunek dla daru, aby było zrozumienie dla tego daru. I jeżeli się publicznie coś tak mówi, że inni mnie słyszą, to weźmy sobie za przykład, ja już odczytywać nie będę, kiedy został wylany Duch Święty, tam zaczęli mówić obcymi językami. Ale wiecie, tam byli ludzie i Pardowie, i wielu, wiele innych narodów. I o co oni mówią? My słyszymy ich każdy w swoim języku, kiedy mówią wielkie sprawy Boże. Oni to rozumieli. Ich to przekonywało, napawało ich lękiem. Drodzy, troszeczkę tak z historii ludzi wierzących, kiedy Bóg się zastawił przez dar obcych języków, to świadectwo starszych ludzi wierzących, kiedy za czasów okupacji, wojny ludzie wierzący się zbierali i nie wolno było. I kiedy w czasie jednego nabożeństwa przyszli Niemcy i zanosiło się na bardzo niebezpieczeństwo. I Bóg napełnia Duchem Świętym jedną siostrę i właśnie podchodzi do tego całego oficera i w niemieckim języku przemawia do niego. Widać było, że popadł wielki strach. I zapytał później ją tylko, czy ona rozumie, co mówią. No mówię, nie. Kazał zostawić wszystkich w spokoju i odeszli. Drugi taki przykład, który chciałbym podać, takiej wartości, gdzie Bóg się zastawia. Jeszcze w Legnicyśmy mieszkali, był tam jeden taki starszy brat, który wydawał świadectwo, jak uczyniono donos na niego do Niemców i przyszli go, sprowadzili go do piwnicy, aby go rozstrzelać. On tylko poprosił, żeby pozwolili mu się pomodlić. I kiedy się modlił, Duch Święty wstąpił na niego, mówił innymi językami, w tym przypadku po niemiecku. I kiedy się skończył modlić, kazali mu iść do domu, pozostawili go wolno. Może jeszcze jeden taki przykład życia, żeby nie przedłużać, sobie przypominam, przyszedł na nabożeństwo, z jednych nabożeństw pewien człowiek, on był profesorem, wykładał we Wrocławiu na uniwersytecie i kiedy był na nabożeństwie i Bóg ochrzcił Duchem Świętym jedną siostrę, ona się modliła w języku łacińskim, a on wykładał ten język właśnie na uczelni. I on sam mówił o sobie, że kiedy przyszedł do domu, on próbował w ten sposób mówić tym akcentem, językiem, nie dał rady. On się nawrócił, uwierzył. To było dla niego przekonujące. W takich przypadkach, kiedy jest zrozumiałe, kiedy jest mówienie, i tutaj apostoł święty Paweł kładzie na to nacisk. Poza tym my musimy mieć na tyle wyrozumienia dla Bożego Słowa, aby się podporządkować, korzystać z darów Ducha Świętego. I nie od tego zależy, nie od tego zależy duchowność, czym ja częściej się będę modlił obcymi językami. Tak, chwała Bogu, jeżeli cię Duch Święty napełnia, jeżeli ma miejsce w tobie, ale powinieneś pamiętać o tym, co mówi Słowo Boże. Czy w domu, czy w rodzinie, czy tak, żeby się modlić w zborze, ale tak, jak uczy Słowo Boże. Nie będę może ja w tej chwili pokazywał takich bieżących to, co w moim życiu spotykałem. No nie ciągam do dziecinnych lat, ale już do dorosłego wieku, żeby te 50 lat do tyłu, kiedy miałem możliwość spotykać, wiecie, różne działalności. I chcę wam powiedzieć, że przeżywałem sam i byłem świadkiem wielkiego Bożego działania w zakresie darów Ducha Świętego i było to budujące, ale również spotykałem wiele nieprawidłowości. Gdzie ludzie uważali tak, w ten sposób podchodzili, może już dzisiaj nie wszyscy tak podchodzą, ale kiedy w większości ludzie w takiej bojaźniej podchodzili, że wszystko, co jest powiedziane, to jest od Ducha Świętego i nie podlega żadnemu rozważeniu. A jeżeli ktoś powiedział, słuchajcie, to nie było od Ducha Świętego, to już się mówią, on zbluźnił. Ale tak nie jest. Słowo Boże nas obliguje do rozsądzenia. I kiedy taki przykład, może tylko jednym się posłużę, wstaje brat do usługi, kazalnicy nie było, i mówi na obcych językach 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut i kończy na tym. I później niektórzy mówią, ale duchowe nabożeństwo było. Ale nikt nie zadał sobie trudu na to, żeby zobaczyć do Słowa Bożego, co mówi Biblia na ten temat. Kto miał pożytek z tego? Bracia, ja nie mówię w tym temacie, żeby poniżyć wartość daru Ducha Świętego. Ale jest to ostrzeżenie, jakośmy słyszeli, tej niewidocznej górze lodowej, która może rozbić statek. I tutaj dlatego apostoł święty Paweł powiada, że musimy to brać pod uwagę. I jeszcze chcę tutaj podkreślić sprawę proroctwa, że właśnie apostoł święty Paweł kładzie nacisk na to, żeby starać się o to, co służy ku zbudowaniu zboru. I proroctwo, kiedy jest ono przekazywane dla ludzi wierzących, to ono jest na czasie, ono wnosi treść, ono daje pocieszenie, napomnienie, ukierunkowanie. Tak mówi Słowo Boże. I dlatego też myśmy powinni się o to starać. Ale również i tutaj jest dwa takie punkty, na które chcę zwrócić uwagę. Pierwszy punkt, gdybyśmy przeczytali takie jedno zdanie, tylko przeczytam z listu do Rzymian. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeżeli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Czyjej wiary? Pojawia się pytanie, czyjej wiary? Wiary tego, który chce przekazywać proroctwo. On pierwszy, jak on otrzyma poselstwo, otrzyma od Boga to przesłanie, on powinien doświadczyć, czy to nie jest myśl jego serca. Czy to faktycznie jest od Boga? I kiedy ma pewność, ma ten pokój, niech go przekazuje. Niech go przekazuje. Ale jeżeli nie ma tej wiary, nie ma tej pewności, nie ma pokoju, to lepiej zatrzymać. Lepiej w takim przypadku przyjść, jeżeli jeszcze są może jakieś niepewności, przyjść do starszych braci, do odpowiedzialnych, powiedzieć, bracia, rozważam to, wezmę pod uwagę. I jeżeli to będzie faktycznie, że od Boga, to wtedy będzie to przekazane, aby posłużyło ku zbudowaniu, a nie ku rozwaleniu zboru. To jest tak istotne i ważne. I drugi taki moment, na który chcę zwrócić uwagę, bracia i siostry, to apostoł święty Piotr powiada tutaj, gdzie również ludzie wierzący w obecnej dobie popełniają poważne błędy. I to później nie tylko, że nie przynosi pożytku, ale czyni ujmę dla imienia Pana Jezusa Chrystusa, a również i powoduje utratę wiary u ludzi wierzących w prawdziwą działalność Ducha Świętego. Apostoł święty Piotr mówi tak, odczytam te słowa. Przede wszystkim wiedzcie to, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Chcę tutaj zwrócić uwagę na dwa bardzo istotne momenty. Tu apostoł Piotr powiada, że wszelkie proroctwo Pisma, to znaczy to, co jest zapisane, nie możemy dowolnie interpretować. Natomiast to, ja za momencik tu przeczytam te słowa, to jest tak bardzo ważne i istotne, że należy o tym pamiętać. Proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Nie można wywrzeć presji na Pana Boga, ani nie można wywierać presji na osobę, która posiada dar proroctwa. Bóg jest suwerenny. I tu jest bardzo istotne i ważne. My winniśmy się starać o dary Ducha Świętego, żeby one były. Ale w pierwszej kolejności Bóg daje nam Słowo. I również to Słowo Boże, ono nas naprowadza na wiele tematów, dziedzin życia chrześcijańskiego, Bożych obietnic i ostrzeżeń. Natomiast to, co nam jeszcze potrzeba, należy prosić. Ale zwróćcie uwagę, że nie przyjdzie z woli ludzkiej, że ja chciałbym, żeby dziś było proroctwo. Boże, daj proroctwo. Boże, daj proroctwo. Względnie może stwierdzenia, że gdzie nie ma proroctwa, to nie ma Boga, czy Bóg modlitwy nie wysłuchuje. Niekiedy obecni ludzie się w ten sposób wypowiadają. To nie jest zgodne z Biblią. Bo możemy zauważyć tutaj, że Bóg przemawia przez Słowo Boże. Kiedy przyszedł ten człowiek do Pana Jezusa Chrystusa i spytał się, Panie, co mam czynić? A Pan Jezus mówi, a w zakonie co jest napisane? Co czytasz? On wylicza, mówi, czyń to. Czyń to, a będziesz zbawiony. A poza tym Bóg również może dać. Drugi taki moment jest, że niekiedy, kiedy jest osoba, którą się Bóg posługuje, i ludzie uważają tak, jeżeli jest ten brat czy ta siostra, którą Bóg się posługuje, to ona ma prorokować wtedy, kiedy pastor chce, czy kiedy bracia chcą, czy wtedy, kiedy zbór chce. Tak nie jest. To jest naczynie. Jeżeli Bóg da i jest czujny, on przekaże. A jeżeli Bóg nie da, to nie jest winien on, jeżeli trwa w społeczności z Bogiem. I Bóg nie dał, to niekiedy ludzie mówią, no to chyba... Coś tam z nim nie w porządku jest chyba, no bo ja chciałem, czy prosiłem, czy mówiłem i nie ma. Nie tak. Czy to ktoś ma dar uzdrawiania, czy to ma dar proroctwa, on może wtedy przekazać, kiedy Bóg da. Nie może nic człowiek dać, jeżeli mu nie będzie dane z góry. Dziś może mu Bóg dać, za miesiąc może Bóg nie dać i przez dwa miesiące może nie dać, a na czwarty miesiąc da, to Bóg daje. I myśmy nie powinni wywierać presji na proroka. Bo niekiedy właśnie ludzie mogą poszkodzić prorokowi. Bo jeżeli nie będzie czujny i będą ludzie przychodzić, no módl się za mną, bo ja chcę to wiedzieć, ja chcę to wiedzieć, ja chcę tamto wiedzieć. Jeżeli nie będzie czujny, może przekazać myśl swojego serca. Nie odbierze, a przekaże. I wtedy doprowadza do tragedii. I o tym my musimy pamiętać, że w pierwszej kolejności my musimy przychodzić z modlitwą do Boga, zwracać się do Słowa Bożego, czy przyjść do braci prowadzących, odpowiedzialnych za zbór. A bracia, jeżeli nie będą w stanie znowu stanąć, że tak powiem, czy wytłumaczyć, czy odpowiedzieć, wtedy będą szukać drogi dalej, bo to jest ich powinność. Ale czasami bywa i tak, przyznajmy się, że a co mi ten może powiedzieć? Ja będę słuchał Boga, nie będę słuchał ludzi. Radykalny błąd. I niekiedy tacy ludzie, którzy to twierdzą, to ani ludzi nie słuchają, ani Boga nie słuchają. I schodzą na błędne drogi i doprowadzają się do tragedii. Chciałbym tu jeszcze, wracając właśnie do darów obcych języków, podkreślić to, co apostoł święty Paweł powiedział, że cennym i można by powiedzieć na równi wartość obcych języków może stanąć z prorocem wtedy, kiedy funkcjonuje równolegle dar tłumaczenia języków. Że Bóg zechce przez tego samego ducha właśnie przetłumaczyć to. Może dla nas jest to trudne do zrozumienia i ja nie będę się zatrzymywał, bo ten czas już się kończy, ale chciałbym tu podkreślić, że nie ma tak, że ja powiem, ja będę się modlił, albo powiem bratu, módl się na obcym języku, może tam ktoś się trafi, to przetłumaczy. Takiego czegoś nie ma. Bo jeden i ten sam duch wypełni tą osobę, i bez umawiania się, czy przez, bez komendy, czy przez kierowania człowiekiem, Bóg na pewno będzie mówił w obcych językach, a tamtego Bóg wypełni i będzie mówił w zrozumiałym języku. I to posłuży ku zbudowaniu. Dlatego też Bóg ustanowił ten porządek, o którym mówi apostoł święty Paweł, że kto mówi językami, powinno to być pojedynczo, jeżeli jest publicznie i gdy jest tłumaczenie języków. Jeżeli nie ma, jest napisane, niech milczą w zborze. Tu ja nie mam na myśli, jeszcze raz podkreślam, to, że ktoś się modli do Boga w Duchu Świętym. Ale jeżeli chce mówić publicznie, czy też mówić tak, że wszyscy go słyszą, to tego nie powinno być. Jeżeli chodzi o proroctwo, znowu jest powiedziane, że kto prorokuje, to pojedynczo i mogą dwóch lub trzej, ja już nie czytuję tego, a inni niech rozsądzają. To znaczy rozsądzić, czy to jest proroctwo, do czego się ono odnosi. Co my mamy z tym zrobić, jeżeli Bóg interwencyjnie przemawia przez Ducha Świętego, to znaczy, że jest coś ważnego. My musimy to zrozumieć, my musimy wiedzieć, o co chodzi. My musimy do tego się jakoś odnieść. Ale jeżeli, no można by powiedzieć, niekiedy to tak w zborze jest, że Bóg przemówi przez jakąś osobę i proroctwo, ludzie krzyczą. No to jak Bóg mówi, to słuchajmy. A później rozsądźmy. A później podziękujmy. Albo poprośmy Boga, że Bóg dał nam jakieś mądrości, siły do tego, żebyśmy po prostu mogli się do tego dostosować. Jakiś ten właściwy porządek. I tu jest, można by powiedzieć, że musi być wykazywana uległość i zależność. Jak powiedziane, jeżeli Bóg tamtemu objawi, pierwszy niech milczy. I tutaj tak w skróceniu tylko zwracam uwagę na to, że z każdego proroctwa musi być wyciągnięta treść i znaczenie. Istotne też jest, chciałbym powiedzieć tutaj, że musimy zwracać uwagę, kto przynosi poselstwo. Jeżeli osoby, których życie nie odpowiada, które nie mają za sobą owoców Ducha Świętego, które nie są połączeni ze zborem w jedności, wspólnie, razem, tacy ludzie nie mają moralnego prawa, ani nie powinni się porywać, ani z nimi nie powinni słuchać takich, którzy właśnie wyrywają się, że oni mają objawienie. Jeżeli oni nie stosują się do Słowa Bożego, do Biblii. I tutaj Biblia nam to wskazuje, że pierwsze, taka osoba, ona musi wykazać godną postawę, musi mieć owoce ducha, musi w tym zborze coś, że tak powiem, znaczyć, ona coś wnosi. Ona jest zbudowaniem. Ono jest przykładem. Właściwie się odnosi do Bożego Słowa, do posług w zborze. I to wszystko ono tworzy właśnie całość. I tutaj chciałbym powiedzieć w ten sposób, że miejmy zawsze otwarte serce. Bracia i siostry, to na zakończenie chcę powiedzieć. Jeżeli my jesteśmy napełnieni Duchem Świętym i mówię o tych, którzy są pojednani z Bogiem, w których Duch Święty na co dzień ma miejsce. Jeżeli rozpoczyna się działalność Ducha Świętego, czy to przez tłumaczenie języków, czy przez objawienie, czy przez proroctwo, to my czujemy jedno – pokój. Wypełnia nasze serca radość. Czujemy, to jest ten sam duch. Ale jeżeli czujemy niepokój, ja jeszcze raz mówię, nie mówię o tych, którzy no może żyją po swojemu i nie żyją w połączeniu z Bogiem, ale w których mieszka Duch Święty i funkcjonuje. Jeżeli jest sygnał i niepokój, trzeba być ostrożnym. To jest bardzo istotne i ważne, że winniśmy się tym kierować. I tutaj na zakończenie chciałbym podkreślić takie słowa, które mówi również apostoł święty Paweł w liście do Koryntian z tego 14 rozdziału, kiedy podał tam naukę, on zakończa tymi słowami. Czy Słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko do was samych dotarło? Jeżeli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam pisze, jest przykazaniem pańskim. A jeżeli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie, a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku, ku zbudowaniu. Myślę, że jeżeli jakiś brat pod kierownictwem Ducha Świętego usługuje Bożym Słowem, jest to Boże błogosławieństwo. Jeżeli Bóg posłuży się darem proroctwa, jest to Boże błogosławieństwo. Jeżeli jest dar tłumaczenia języków, jest to Boże błogosławieństwo. Ale ono musi mieć właściwe miejsce, zakres i znaczenie i my musimy się właściwie odnosić. Musimy się odnosić, gdy to jest Boże i widzimy, że to jest Boże, że jest właściwe, to myśmy powinni darzyć szacunkiem, ukorzyć się, dostosować się i podporządkować się. Jeżeli widzimy, że coś jest nie tak i po to Bóg ustanowił porządek w zborze, po to są starsi, po to jest pastor, po to są nauczyciele, aby właśnie czuwać nad tym i żeby darzyć autorytetem, nie w ten sposób powiedzieć, że jeżeli któryś z braci czy pastor powie, że jest źle, a co ty, bracie, wiesz? Albo ja mam inne zrozumienia. Skąd go wziąłeś? I dlatego mówię to z całym przeżyciem. Bracia i siostry, dlatego, że te sprawy były, są i będą do końca. To, co Słowo Boże mówi, że ten problem zboru koryńskiego nie zakończył się na Koryncie. On jest do dzisiaj, a Słowo Boże mówi, że będzie, czym bliżej końca, tym będzie większe niebezpieczeństwo, bo przyjdą tacy, którzy będą ogień z nieba ściągać, którzy będą czynić znaki i cuda, a jednak to nie będzie od Boga. I nie znaczy to, że należy Boże wyrzucić, czy stłumić, czy zlekceważyć, ale żeby mieć tą zdolność, właśnie umieć odróżnić, przyjąć to, co jest Boże, a to, co niewłaściwie, aby się przed tym zamknąć, nie dawać temu miejsca, wyeliminować to, bo jeszcze raz powtarzam, to nie przynosi Bogu chwały, ale powoduje tylko ujmę i również powoduje podziały, nieporozumienia. Do czego dochodzi w zborach? Myślę, że nie jest to nam tajemnicą. I dlatego zachęcam was, bracia i siostry, z jednej strony naszą postawą, świętym życiem, modlitwą do Boga, prośmy Boga o kierownictwo. Prowadźmy święte życie na podstawie Bożego Słowa. A jeżeli potrzebujemy coś, zwracajmy się do Boga. Jeżeli mamy wątpliwości, są w zborze bracia i czyńmy tak, jak mówi nas Słowo Boże, i będziemy się budować, wzrastać i nie będzie wtedy ani zgorszenia, ani podziałów, ale będzie jedność i miłość i będzie atmosfera do rozwoju i funkcjonowania darów Ducha Świętego. Chciałbym was zachęcić w tej chwili do modlitwy, abyśmy mogli Panu Bogu podziękować i za to Słowo, które nam jest dane. Abyśmy Panu podziękowali za dar Ducha Świętego i abyśmy poprosili o mądrość, Jego światło i kierownictwo, abyśmy właśnie zgodnie z tym postępowali, korzystali z tego i w tym trwali, aż przyjdzie Pan Jezus Chrystus. Amen.